Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Lesa Standiforda, Meet You in Hell. To popularno-naukowa opowieść historyczna o Andrew Carnegie i Henrym Clayu Fricku, dwóch przemysłowcach, którzy współtworzyli potęgę amerykańskiej stali pod koniec XIX wieku. Autor nie przedstawia ich jednak wyłącznie jako twórców wielkich fortun. Pokazuje partnerstwo, w którym uzupełniające się talenty, ambicje i bezwzględność początkowo przyniosły ogromne zyski, a później doprowadziły do trwałej wrogości. Osią narracji jest droga od współpracy przy Carnegie Steel do konfliktu zaostrzonego przez strajk w Homestead w 1892 roku. Standiford umieszcza prywatny spór w szerszym obrazie epoki pozłacanej, czyli czasu szybkiej industrializacji, nierówności społecznych, w ryzykownej pracy i słabych praw pracowniczych. Tytuł nawiązuje do słynnej odmowy Fricka, gdy schorowany Carnegie próbował po latach doprowadzić do pojednania. Celem książki jest zatem analiza relacji dwóch ludzi, ale także pokazanie, jak decyzje właścicieli przedsiębiorstw wpływały na pracowników. Miasta i kształt amerykańskiego kapitalizmu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, partnerstwo Carnegiego i Fricka jako połączenie kapitału, produkcji i kontroli. Standiford przedstawia Carnegiego i Fricka jako partnerów o odmiennych, lecz wzajemnie użytecznych kompetencjach. Carnegie był już wpływowym przedsiębiorcą stalowym, potrafił pozyskiwać kapitał, organizować interesy i dostrzegać strategiczne znaczenie rozwoju przemysłu. Frick zbudował pozycję w produkcji koksu, paliwa niezbędnego dla hutnictwa opartego na ówczesnych technologiach. Ich związek nie był więc jedynie spotkaniem dwóch bogatych ludzi. Łączył ważne ogniwa przemysłowego łańcucha dostaw, od surowców i paliwa po wytwarzanie stali. Książka pokazuje, że wielkie przedsiębiorstwa epoki pozłacanej rosły dzięki podobnej integracji zasobów, transportu, technologii i zarządzania. Frick wnosił reputację człowieka zdecydowanego w codziennym prowadzeniu zakładów. Carnegie zaś szeroką wizję ekspansji oraz zdolność działania na rynku krajowym i międzynarodowym. Ta komplementarność nie oznaczała harmonii charakterów. Od początku pod powierzchnią sukcesu istniało napięcie między osobistą niezależnością Fricka a potrzebą kontroli, którą przejawiał Carnegie. Standiford wykorzystuje ich relacje, aby wyjaśnić mechanizm budowy potęgi Carnegie Steel.
Zysk wynikał nie tylko z przedsiębiorczej pomysłowości, lecz także z rygorystycznego obniżania kosztów, koncentracji decyzji i twardego egzekwowania celów.
Właśnie dlatego sukces partnerstwa zawierał zalążek późniejszego konfliktu. Po drugie, Homestead 1892 jako punkt, w którym konflikt pracy stał się konfliktem partnerów. Najważniejszym wydarzeniem książki jest strajk w zakładach Homestead w 1892 roku. Jeden z najbardziej znanych konfliktów pracowniczych w historii przemysłowych Stanów Zjednoczonych. Standiford nie traktuje go jako odizolowanego epizodu. Ukazuje go jako konsekwencję starcia między dążeniem firmy do kontroli kosztów i organizacji pracy, a próbą obrony pozycji przez zrzeszonych robotników.
Frick, zarządzający interesami Carnegiego, przyjął twardą linię wobec związku zawodowego. Próba wprowadzenia uzbrojonych agentów Pinkertona do Homestead wywołała gwałtowne starcia, w których byli zabici i ranni. Wydarzenie to obciążyło reputację obu przemysłowców, nawet jeśli Carnegie przebywał wówczas poza Stanami Zjednoczonymi.
Książka zwraca uwagę na szczególnie niewygodny wymiar odpowiedzialności. Formalna odległość od miejsca kryzysu nie usuwa odpowiedzialności właściciela za politykę przedsiębiorstwa.
Homestead udźwignia również, że spór gospodarczy nie dotyczył wyłącznie płac.
Chodziło o to, kto ma władzę nad warunkami pracy, bezpieczeństwem, negocjacjami i przyszłością organizacji pracowniczej.
Dla relacji Carnegiego i Fricka był to moment przełomowy, ponieważ presja publiczna, ryzyko finansowe oraz wzajemne pretensje zniszczyły resztki zaufania. Standiford pokazuje w ten sposób, że konflikty pracownicze mogą przekształcać się w kryzysy przywództwa i własności. Po trzecie,
od wspólnego interesu do osobistej wrogości i nieudanego pojednania, jednym z wyróżników Meet You in Hell jest skupienie na tym.
Jak partnerstwo biznesowe zmienia się w trwałą osobistą niechęć.
Standiford nie sprowadza rozłamu Carnegiego i Fricka do jednego incydentu, choć Homestead ma zasadnicze znaczenie.
Konflikt narastał wraz z pytaniami o władzę, lojalność, udział w zyskach oraz prawo do podejmowania decyzji w firmie. Obaj byli ludźmi o ogromnej ambicji i silnym poczuciu własnej wartości. Takie cechy pomagały im budować przedsiębiorstwa, ale utrudniały ustępstwa, gdy ich interesy przestały być zgodne.
Autor pokazuje, że w wielkiej firmie nieformalna więź między wspólnikami może być równie istotna jak kontrakty.
Gdy znika zaufanie, nawet wspólny sukces staje się źródłem sporów o zasługi i kontrolę.
Symboliczną klamrą opowieści jest późna próba spotkania podjęta przez Carnegiego po dziesięcioleciach rozłąki. Frick odrzucił ją słowami, od których pochodzi tytuł książki.
Ten epizod nie powinien być rozumiany wyłącznie jako efektowna anegdota.
Podkreśla, że skutki decyzji biznesowych i publicznych upokorzeń mogą przetrwać wiele lat, zwłaszcza gdy dotyczą ludzi przyzwyczajonych do dominacji.
Standiford tworzy tym samym studium rozpadu relacji, w którym pojednanie nie jest automatycznym następstwem starości, sukcesu ani zmiany statusu społecznego. Po czwarte, epoka pozłacana bogactwo przemysłowe obok ryzyka i nierówności pracy, książka osadza konflikt Carnegiego i Fricka w realiach epoki pozłacanej.
Kiedy gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się szybko, a przemysł stalowy stawał się fundamentem nowoczesnej infrastruktury.
Stal była potrzebna dla kolei, mostów, budynków i ekspansji miast, dlatego przedsiębiorstwa związane z jej produkcją miały wyjątkowe znaczenie gospodarcze.
Standiford przypomina jednak, że imponująca skala przemysłu miała ludzki koszt. Praca w hutach była niebezpieczna, wymagająca i podporządkowana dyscyplinie produkcyjnej.
W tym kontekście spektakularne fortuny właścicieli nie mogą być oddzielone od doświadczeń robotników, którzy uczestniczyli w wytwarzaniu zysków.
Autor nie przedstawia prostego obrazu, w którym jedna strona jest wyłącznie sprawcą, a druga wyłącznie bierną ofiarą.
Wyraźnie jednak pokazuje nierównowagę sił między kapitałem, dysponującym ochroną, prawnikami i zasobami, a pracownikami walczącymi o możliwość negocjowania warunków zatrudnienia.
To sprawia, że książka pozostaje użyteczna jako analiza społeczna, nie tylko biograficzna.
Czytelnik widzi, iż gospodarczy postęp może współistnieć z ostrym konfliktem o godność i bezpieczeństwo pracy.
Opowieść o stali staje się więc opowieścią o cenie industrializacji oraz o ograniczeniach idei, że prywatne bogactwo samo w sobie jest dowodem społecznego pożytku. Na koniec. Filantropia po fortunie nie usuwa pytań o odpowiedzialność za sposób jej zdobycia.
Standiford zestawia przemysłową działalność Carnegiego i Fricka z ich późniejszym miejscem w pamięci publicznej.
Oba pozostawili po sobie instytucje, kolekcje i przedsięwzięcia kojarzone z edukacją, kulturą oraz dobroczynnością.
Carnegie szczególnie silnie zapisał się jako fundator bibliotek i propagator idei oddawania części majątku społeczeństwu.
Fricke jest natomiast pamiętany między innymi dzięki działalności kolekcjonerskiej i instytucjom związanym ze sztuką.
Książka nie pozwala jednak uznać filantropii za prostą odpowiedź na wcześniejsze kontrowersje.
Dodlutle stale pozostaje pytanie, czy dobroczynność może równoważyć szkody wynikające z brutalnych konfliktów pracy, presji na płace i nierównego rozkładu władzy.
To ważne, ponieważ autor nie analizuje wyłącznie prywatnych motywacji obu milionerów. Pokazuje również, jak społeczeństwo tworzy pamięć o wielkich fortunach. Łatwo podziwiać biblioteki, muzea i darowizny, trudniej pamiętać o warunkach, w których powstawał kapitał umożliwiający ich finansowanie. Wątek ten daje książce współczesny wymiar.
Nie oferuje gotowego rachunku moralnego, lecz zmusza do rozróżnienia między wartością publicznych darów a oceną praktyk biznesowych. Dzięki temu Carnegie i Frick nie są pomnikami, ani jednowymiarowymi czarnymi charakterami, lecz postaciami ujawniającymi trwałe napięcie między prywatnym zyskiem,
społeczną reputacją i odpowiedzialnością pracodawcy. Podsumowując, Meet You in Hell będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych historią Stanów Zjednoczonych,
epoką pozłacaną, dziejami ruchu pracowniczego oraz narodzinami wielkich korporacji.
Sprawdzi się także dla czytelników szukających przystępnego wprowadzenia do postaci Carnegiego i Fricka, bez konieczności sięgania od razu po obszerne, specjalistyczne biografie.
Praktyczną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie, że konflikty w przedsiębiorstwach nie wynikają jedynie z osobistych sporów lub tabel finansowych.
Do grę wchodzą struktura własności, sposób sprawowania władzy, warunki pracy, reputacja publiczna i komunikacja między wspólnikami.
Intelektualnie książka zachęca do ostrożnego oceniania dziedzictwa wielkich filantropów. Pokazuje, że można doceniać trwałe instytucje stworzone za prywatne pieniądze, a równocześnie pytać o społeczne koszty ich zgromadzenia. Na tle wielu książek o magnatach przemysłowych wyróżnia ją skoncentrowanie na relacji dwóch konkretnych ludzi. Standiford łączy historię przedsiębiorstwa, konfliktu Homestead i późniejszej wzajemnej niechęci, zamiast traktować te wątki osobno.
Dzięki narracyjnej formie książka jest bardziej bezpośrednia niż akademickie opracowania gospodarcze, choć czytelnicy oczekujący pełnej, bardzo szczegółowej historii biznesu mogą uznać ją za zbyt zwięzłą. Jej siłą jest jednak czytelne pokazanie, jak prywatne ambicje i decyzje zarządcze wpłynęły na szerszą historię amerykańskiego kapitalizmu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Les Standiford, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.